tak często poruszałem się w takiej przestrzeni, próbując o czym zwiastować. Prosiłem Pana o to, aby mi pokazał taki temat. I wiecie, pomimo tego, że ja już na ten temat mówiłem, bardzo często wspominałem, chcę jeszcze raz mówić. Pamiętacie wstęp Ewangelii Jana, prawda? Zna go każde Boże dziecko. Jak się zaczyna? Było Słowo. Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. I tak dalej, i tak dalej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tam jest takie piękne stwierdzenie w tekście oryginalnym, jakbyście sięgnęli, że Słowo rozbiło swój namiot i zamieszkało wśród nas. I właśnie to Słowo takie jest, no, niebywałe wręcz. Dlatego, że no, ludzie niewierzące, osoby, które nie mają ducha, mogą powiedzieć, to są tylko słowa. To są słowa! Mogą, można kpić z tego. Ale to Słowo Boże ma moc. Jak wiemy, to Słowo Boże ma moc burzenia warownych, tak? To Słowo, jak będziemy czytali, jest jak miecz obosieczny, że jest w stanie rozdzielić ścięgna, ciało od kości, osądzić myśli i zamiary człowieka. To Słowo ma swoją moc. Wiecie, kiedy finał naszej służby, naszego Pana Jezusa Chrystusa miał miejsce, kiedy przepełniony tłum, oczywiście charakteryzujący się niebywałym zgiełkiem, wrzaskiem, nie wiem, słowami triumfu i tak dalej, kpin, i tej całej gawiedzi ukazał się widok Pana Jezusa, który stał przed Piłatem i ten zaczął się go wypytywać. Wiecie, ja się bardzo często próbowałem wejść w tą sytuację i znaleźć się w tej atmosferze kpin, triumfu tej gawiedzi, tego wszystkiego, co towarzyszyło. Dzisiaj był czytany 22 psalm. Zwróciliście uwagę, że ten psalm jest tak napisany, jakby Dawid stał pod krzyżem i robił notatki z tego, co się dzieje. Tysiące lat wcześniej było to opisane. Nikt przy całym doświadczeniu, przy całym życiu Dawida nie przebijał mu rąk ani nóg. Kto wtedy wiedział, że czterech żołnierzy, bo czterech nie, ale że będą rzucane losy o szatę skazańca. O suknię moją los rzucają. Brat Turkalik nam tłumaczył, że to była wewnętrzna tunika. W Ewangelii Jana jest napisane, że z wierzchnią suknię, a tam jest w tłumaczeniu dokładnym spodnią suknię. Ona była tkana, nie można pociąć na przykład swetra, bo nie będziemy z tego nic mieli. Musieli rzucić o nią losy. To zostało wszystko perfekcyjnie przewidziane, napisane i wszystko się wypełniło. I wyobraźcie sobie, jak wchodzimy w ten zgiełk tych ludzi, słyszymy tą niesamowitą, wcześniej Pan Jezus był biczowany, ja już nie chcę wyglądać, jak wyglądało ciało, jakim narzędziem biczowano, w co był zaopatrzony każdy z tych pejczów, że tam były kurki ołowiane, że wbijały się, ja już nie chcę, ale jak ta osoba wyglądała stojąc tam? A pomimo to Pan Jezus wypowiada słowa, które, przepraszam za wyrażenie, powalają. Przepełniony władzy Piłat stoi i mówi, ze mną nie chce się rozmawiać, ja mam moc Cię wypuścić na wolność albo wydać na ukrzyżowanie. A Pan Jezus, tak jak opisuje to z kolei kolejne proroctwo w Księdze Izajasza, 53 rozdział, zachowuje się jak jagnię na rzeź prowadzone, tak? I spokojnie mu odpowiada, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Wyobraźcie sobie, w pewnym momencie te miejsca się odwracają. Wyczuwacie to? Ten, który jest przegrany, okazuje się, że to całkowicie inna sytuacja jest. I Piłat się pyta po raz kolejny. Ja to może przeczytam. Będziemy analizowali inny troszkę fragment Bożego Słowa, ale ja to przeczytam. W 35 wiersz 18 wiersza. Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem, naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Pan Jezus to odpowiedział. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było moje królestwo, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Słuchajcie, ja rozumiem, że to wszystko logicznie brzmi, ale bierzcie pod uwagę, jaka tam panuje atmosfera. Co tam takiego się dzieje? Jak to wszystko wygląda? Tu jest logika wypowiedzi. Pan Jezus wszystko, na wszystko logicznie i spokojnie odpowiada. I 37 wiersz, na to chciałem zwrócić uwagę. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. I teraz słuchajcie, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I teraz sobie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Jak zachowuje się Piłat, który z Bogiem nie ma nic wspólnego, który myśli tak samo jak wszyscy, zmysłowo? Co to jest prawda? Przy powieści o siewcy mamy 4 rodzaje gleby. Zwróciliście uwagę, że tylko jedna z 4 wydaje owoc? Każdy, kto jest z prawdy, będzie słuchał słów moich. Ja ostatnimi czasy jestem zalewany informacjami, że nie ma piekła. Znacie tą chwilę, wiecie, kto to mówi. To ludzie kochani, no jak można tak mówić? Jak można takie świadectwo o Bogu wydawać? Jak można twierdzić, że ten święty, sprawiedliwy, przesprawiedliwy Bóg pozwala takim... Nie można nawet nazwać nieludzkim istotom egzystować na ziemi, którzy katują, mordują, którzy ponoszą tak wielką winę za nieszczęście człowieka. I żeby ich nie... Najgorsza kara, jaka ich spotka, to zamknięcie oczu i niebyt. No ludzie kochani, przecież to logika nakazuje, że to jest coś nie w porządku. Każdy, kto jest z prawdy, będzie słuchał słów moich. W 12 rozdziale tej samej wersji Ewangelia Jana jest przepełniona, tak? Jak Pan Jezus rozmawia z Żydami i mówi, kto z Boga jest, słuch Bożych słucha. Wy z Boga nie jesteście. W 12 rozdziale, mało tego, jeszcze wcześniej, w 10 rozdziale mówi, że owce moje głosu mojego słuchają. Po czym zwraca się do Żydów i mówi, wy nie jesteście z owiec moich. W 12 rozdziale jest, jeszcze jest jednak ciekawa wypowiedź naszego Pana. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. A więc słowo dalej utrzymuje. Każdy, kto z prawdy jest, będzie słuchał słów moich. Oczywiście my wiemy o tym, że kontynuacja, że to dotyczy nawrócenia Ewangelii, przyjęcia Słowa Bożego i pojednania się z Bogiem i egzystencji na świecie jako sługa Pana Jezusa Chrystusa. Ale jak zaczniecie czytać listy apostolskie, jak zaczniecie czytać Ewangelię, rozwój sytuacji, zachowanie ludzi w stosunku do głoszonego przez Pana Słowa, to widzicie, że ten temat jest szerszy. On jest zdecydowanie szerszy. A teraz na momencie tylko wrócimy do tekstu. No, chciałbym, żebyśmy się skierowali na tekst, który dzisiaj będzie wiodącym, a potem będziemy dalej kontynuowali. Oczywiście nie odbiegniemy od tego głównego tematu, o którym zaznaczyłem. 55 rozdział Księgi Izajasza. Znany tekst, bardzo, bardzo miły i bardzo taki spolegliwy, taki serdeczny. 55 rozdział. Będziemy czytali od wiersza 6. Przeczytamy go, bo czasu nie ma. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje złe, swoje zamysły. Niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje, to nie myśli wasze. A drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Pragnę zwrócić uwagę, abyśmy popatrzyli na stwierdzenie pomyślnie. Kiedy tylko zacząłem interesować się Biblią, kiedy tylko zacząłem dowiadywać się o tym, jak człowiek wygląda przed Bogiem i jakie jest lekarstwo na ten uleczenie tego stanu, zwróciłem uwagę, że człowiek, każdy człowiek na ziemi musi być skonfrontowany z Bożym Słowem. Każdy jeden. Dlatego, że Ewangelia jest głoszona, jak to mój duszpasterz i ewangelista powiedział, z dwóch powodów dla człowieka. Albo ku zbawieniu, albo na świadectwo. Dlatego to słowo, które wychodzi, ono nigdy nie powraca niepomyślnie, tylko zawsze powraca do Boga pomyślnie. Dla mnie, ja już powiedziałem, takim wielkim, ale to wielkim zdziwieniem było, czy właściwie zaskoczeniem, kiedy Słowo Boże mówi, że Pan Jezus już nie dał mu żadnej odpowiedzi, tak? Rozmawiał, tłumaczył coś, ale w pewnym momencie dosyć. I my czytamy w Słowie Bożym, że Bóg daje człowiekowi, szczególnie w księdze Hioba, jeden raz mówi, drugi raz mówi, trzeci raz mówi. To nie znaczy, że do trzech razy stuka, nie? Bo czasami człowiek usłyszy raz Ewangelię i to wystarczy, tak? Czasami raz usłyszy Ewangelię i już później nie usłyszy. Wiecie, co jest ewenementem w Bożym Słowie? Że do pewnego momentu Bóg daje, kontaktuje się z człowiekiem, daje mu do zrozumienia, i w pewnym momencie człowiek w uporze swojego serca mówi nie i Bóg mówi okej, dobra, nie ma problemu. I też przypomniały mi się wypowiedzi ludzi, tutaj już nie ma z Boże, podeszli do Pana, no czas jest dla wszystkich nieubłagany, ale tam mają daleko lepiej, którzy mi tłumaczyli, że Bożym środkiem na powodzenie, na Boże dzieło jest niepowodzenie człowieka. To jest niesamowite. Że człowiek po prostu wtedy bardziej szuka Boga, prawda? To jest niesamowite, że Bóg nas motywuje do działania. Ale prawda jest też taka, że ta konfrontacja z Bożym Słowem powoduje to, że po prostu rośniemy, tak? Jak Bóg przemawia do człowieka i ten mówi nie, to potem mówi dosyć. Musimy być bardzo czujni na takie stwierdzenie, czy na takie objawione prawdy, które docierają do nas, żebyśmy mówili i odpowiadali tak. Jak już powiedziałem, to słowo, ono pomyślnie spełnia swoje posłannictwo. Jest głoszone ku zbawieniu, a więc ludzie, którzy go przyjmują, i na świadectwo, a więc słyszałeś, a więc objawiłem ci to, a więc dałem ci poznanie wszystkiego. Jeżeli nie, trudno. I tak jak powiedziałem z samego początku, Pan Jezus mówił o tym, żeby zaakceptować to słowo i przyjąć tą Ewangelię, żeby stan duchowy został uległ zmianie. Ale my, czytając właśnie już perełki Bożego Słowa, list do Hebrajczyków, 4 rozdział, otwórzmy to też i przeczytajmy czwartego rozdziału, ten sławny 12 wiersz, 12 i 13, strona 1300. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Ta siła Bożego Słowa powoduje, że jesteśmy prześwietleni. Ono przychodzi do nas i Duch Święty wykonuje taką pracę, że jedyną formą na odpowiedź jest pokłonienie się, klęknięcie na kolana przed naszym Bogiem. Pamiętacie Piotra? Piotrze, synu Jana, miłujesz mnie? Wiesz, że Cię miłuję. A na koniec, co po raz kolejny, jak Pan się zapytał, co Piotr powiedział? Panie, Ty wiesz wszystko. Dokładnie. I to każdego z nas jest w stanie rozłożyć na łopatki. Ale z drugiej strony, Bóg widząc, że mamy świadomość, jaki jest nasz stan, w czym jesteśmy słabi, to mi też tak się zawsze bardzo, bardzo, bardzo mnie to podnosi na duchu, kiedy Piotr szedł po wodzie i zaczął tonąć, prawda, bo zwątpił, bo patrzył nie na Pana Jezusa, to ten gest wyciągnięcia ręki i pomocy był taki wielki, taki znaczący, taki ujmujący, że pomimo tego, że człowiek nie zdaje egzaminu, to Bóg mu wydaje, podaje rękę. Bo nasz Bóg jest Bogiem nie tylko pierwszej, ale drugiej, ale trzeciej, ale dziesiątej, ale każdej szansy. Właśnie to, co Hiob powiedział, tak? To, co w księdze Hioba jest napisane. Jeśli sam do Boga się zwrócisz, On na pewno uczyni ci dobro. I choć twój początek będzie niepozorny, koniec będzie wspaniały. Bo ten jedyny Bóg to nie jest tak jak może, nie wiem, para, która jest w narzeczeństwie, wspomina przez cały czas, że przedtem było inaczej, myśląc, że ich uczucie już jest inne po ponad 10. Nie! Bóg umiłował nas taką miłością niezmienną i niewydającą się nikomu, że się zmienia. Po prostu cały czas, jak kochał Ciebie na początku, tak kochacie teraz i będziecie kochał za następnych 10 lat. I jak był wyrozumiały przedtem, tak będzie wyrozumiały teraz i na przyszłość też. Takie to jest niesamowite, że ten Bóg, który niejednokrotnie żałował, że uczynił człowieka, no przecież dokonywał sądów. Pamiętamy to pierwsze stwierdzenie w momencie, kiedy spostrzegł, że na ziemi dzieje się zło i że myśli serca człowieka były ustawicznie złe i powiedział, że zgładzi człowiek. Pamiętacie to, nie? Że ten Bóg, który tyle razy sądził ten świat, sądził tych ludzi, z drugiej strony mówi, zwróćcie się wszyscy do mnie. Wszyscy się do mnie zwróćcie. Mówi Izajasza. Woła do ludzi, nawołuje, żeby się go bać, żeby go kochać, że on czyni dobro, że on jest w stanie zmienić ich życie, każdego człowieka. Salomon napisał te trzy księgi, ale w jednej z nich napisał w końcowych wierszach: bój się Boga, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, a więc każdy człowiek. I ten okres, ostatni okres, w którym obecnie żyjemy, ludzkości oczywiście potem jeszcze będzie ten okres tysiącletniego królestwa, ale my, to zwróćcie uwagę, że Ewangelia jest głoszona wszystkim. I już Izajasz mówi o tym, aby był światłością dla Boga. A więc Bóg to swoje ojcostwo, tą swoją opiekę, tą swoją miłość, tą swoje nastawienie nie tylko skierował na naród izraelski, skierował również na nas. Myśmy dostąpili Jego wielkiej miłości i to do nas też zostało skierowane to słowo. I Pan Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i mówi, że każdy, kto jest z prawdy, będzie słuchał słów moich. No i wiecie, tak to wygląda, że część ludzi przyjmuje to słowo, tak? Przyjmuje to słowo, naradza się na nowo. Ale to nie znaczy, że to słowo ich potem, to słowo dalej trafia do nich. I dalej jest pewnego rodzaju, musimy zwracać uwagę, abyśmy badali przez to słowo sytuacje, które nas spotykają, nauki, z którymi się spotykamy, prawda? Wiele ludzi, jak już powiedziałem na czwartkowym nabożeństwie, nawraca się, ale nie naradzają się na nowo. Ci ludzie próbują głosić Ewangelię. Ci ludzie próbują głosić, wygłaszać nauki, różnego rodzaju nauki. I wiecie, do czego dochodzi? Że Paweł pisze list do Tymoteusza. I Paweł tam kończy ten pierwszy list do Tymoteusza i mówi o tym, że ma, co ma Tymoteusz robić, i coś takiego tam jest, takie stwierdzenie: zaklinam cię na Pana Jezusa, który przez Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Jest tam napisane coś takiego. Chodziło o to wyznanie. Ja się narodziłem, przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Ale jak, kochani, otworzycie ten list do Tymoteusza, pierwszy i drugi, to zobaczcie, że głównym tematem tego listu, jednego i drugiego, jest fałszywa nauka. Bezuteczne spory o zakon, żebyś zwracał uwagę na tych szczególnie, którzy są obrzezani. Zwracaj uwagę na tych, którzy się wdawają w spory, którzy chcą badać rodowody i tak dalej, i tak dalej. Znowu fałszywa nauka powoduje co? Zamęt. Powoduje zazdrość, powoduje kłótnie, a to nie służy dziełu Bożemu. Ale to słowo jest w stanie osądzić myśli i zamiary człowieka. Subiektywnie, ale również i obiektywnie. I bardzo często na kartach Bożego Słowa musimy zwrócić na to uwagę, nawołują nas konkretne wiersze, abyśmy badali duchy, abyśmy badali sytuację przez pryzmat Bożego Słowa. Bo tak jak wspomniany list do Tymoteusza, w czasach ostatnich powstaną ludzie, którzy będą wprowadzać różne nauki, będą mówili to, co ucho chce, będą mówili o rzeczach, które będą stawiały znaki zapytania. I musimy zwracać na to uwagę, żeby być ostrożnymi. A z drugiej strony, również i w tym liście Paweł pisze do Tymoteusza, aby głosił słowo. W czas dogodny i niedogodny. Karć, grom, napominaj. Przyjdzie bowiem czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Jak Paweł się żegna w Dziejach Apostolskich ze starszyzną efeską, to mówi, że już wiem, że nie będziecie oglądali oblicza mojego, i mówi: wiem, że spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, o ile można uczniów za sobą pociągnąć. Kiedyś bardzo często udzielaliśmy się z Olą wyjazdy z młodymi ludźmi. Mieliśmy rozważania, to muszę przyznać, że to były ciekawe rzeczy, kiedy kilka osób siadało przy jednym stole, czy razem się zgromadzili i wypowiadaliśmy się na jakiś konkretny temat biblijny i potem dzielili się różnymi spostrzeżeniami. To przynosiło wielki, ale to wielki rezultat. Potem człowiek wyciągał wnioski. Zresztą to nie tylko przy rozważaniu, ale prawda jest taka, że jeżeli się człowiek spotyka w większej liczbie osób, to można zweryfikować poglądy, można wyciągnąć wnioski, można, a jeszcze jak przy Słowie Bożym byliśmy i każdy z nas coś od siebie dodał, to dochodziliśmy do niesamowitych wniosków. Ja pamiętam, że padło wtedy stwierdzenie, potem okazało się, znaczy być może to już ktoś kiedyś powiedział, ale że w momencie, kiedy szatan nie może człowiekowi przyjść i skusić go jakąś sytuacją życiową, czy to pieniędzmi, czy to, nie wiem, niewiernością, to przychodzi jako ktoś, który będzie mu wykładał Pismo Święte. Będzie bardzo, bardzo łagodnie, będzie i po prostu przyjdzie rozważać słowo i będzie wciskał taką nieprawdziwą naukę, że ludzie po prostu w to uwierzą. Dlatego musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni na różnego rodzaju wieści czy wypowiedzi, czy one konfrontować to z Bożym Słowem. Tak jak powiedziałem, to słowo ma wydźwięk potem w trakcie, jak człowiek już jest w zgromadzeniu pańskim i wiecie o tym, że powstaje wiele fałszywych nauk i już apostoł Paweł w liście do Kolosan na przykład napisał taki bardzo fajny wiersz, który jest takim kluczowym wierszem. Radzę, żebyśmy na niego zwrócili uwagę. I tam jest powiedziane takie słowo baczcie. I to słowo baczcie jest takim bardzo mocnym akcentem. No, zaczyna się, to jest początek tego pierwszego, drugiego z tych dwóch hymnów doksologicznych. Pierwszy mamy w pierwszym rozdziale, drugi jest w drugim. Jak więc żeście przyjęli Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni więc, budowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. I teraz baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Izraelici, znaczy może tak, uczniowie pańscy na samym początku Kościoła nie tylko mierzyli się z naukami pogańskimi. Właściwie czytając Dzieje Apostolskie, my widzimy, że większy kłopot stawiali ci, którzy chcieli dalej kontynuować manifestacje w stosunku do Boga w stylu Starego Testamentu, w prawie, poprzez zakon, prawda? Myśmy czytali ostatnio, że byli ludzie, którzy się nawracali do Boga, a przestrzegali zakonu, byli obrzezani, honorowali święta i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy Paweł głosił zupełnie co innego. Dzieje apostolskie ukazują, że już nie ma zwierząt nieczystych. Ukazują, że wręcz poganie, drzwi poganie są i braćmy w Chrystusie. Dlatego w liście do Efezjan jest napisane o tym, że ten właśnie krzyż zniweczył nieprzyjaźń, że zburzył mur nieprzyjaźni, że te wszystkie przykazania, że z dwóch stworzył jednego człowieka. I to wszystko się dzieje, tak? I oni mieli, ci uczniowie pańscy w Dziejach Apostolskich, głosząc słowo, mieli podejście i spotkanie, konfrontowali się z poganami, którzy bardzo szybko, ale to szybko, byli w stanie zorientować się, że tym prawdziwym Bogiem jest Bóg Izraela, Bóg Jahwe, a Bóg Jahwe wysłał swojego Syna, Mesjasza, abyśmy również zastąpili życia wiecznego. Ale również uczniowie mieli do czynienia z Żydami, z osobami, które ni w ząb nie poznały posłannictwa Pana Jezusa, a swojego Mesjasza posłali na krzyż. Jest to niebywała sytuacja, że to jest tylko słowo, ale to słowo jest żywe i skuteczne. To słowo ma swoją moc, ma moc burzenia warowni, ono jest w stanie zmienić człowieka, ono właściwie jest w stanie uczynić wszystko. A jak czytamy się, jak wczytamy się w Boże Słowo, to również to Słowo, przez to Słowo Bóg stworzył cały świat i wszystko, co na nim. Ilekroć analizujemy Nowy Testament czy Stary Testament, przekaz Słowa Bożego, jesteśmy poruszeni, że Bóg objawił to nam, nie objawił to innym ludziom. I że Pan Jezus tą prawdę na krótko przed swoją śmiercią powiedział i to zostało zapisane, że każdy, kto jest z prawdy, będzie słuchał słów moich. Słowo Boże jest dla nas pokarmem. Jest światłem, jest na cały dzień, na każdy dzień jest taką karmą, która jest w stanie nas posilić, abyśmy po prostu nie upadali, abyśmy byli cały czas zachowywali tą pionową pozycję. Jestem Bogu wdzięczny, że ta prawdziwa nauka jest zapisana w Bożym Słowie i możemy to widzieć. I dał nam świętego swojego ducha, abyśmy mogli wzrastać ku nadziei. Mamy tą nadzieję, że On przyjdzie powtórnie, bo tak jest napisane. Tyle prorok zostało napisanych na temat Jego pierwszego przyjścia, a prawie 3 razy tyle jest zapisanych na temat Jego powtórnego przyjścia. Mamy w naszym śpiewniku pielgrzyma taką pieśń pod numerem 555. Spójrzcie wzwyż, już odkupienie zbliża się. I mając tego świadomość, że tutaj przechodzimy różnego rodzaju sytuacje, które nie zawsze są przyjemne, mamy tego świadomość, że te sytuacje to jest szlifowanie i kiedyś będziemy wyprowadzeni do tego, abyśmy mogli doczekać się tego sławnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wyznanie było mocne, ono miało niesamowity akcent i bardzo dużą wagę, ale ja myślę, że to ta prawda, która wynika ze Słowa Bożego, jest cały czas aktualna i niech to będzie zachęceniem dla nas, abyśmy częściej sięgali do Bożego Słowa, czytali go i prosili o poznanie, bo jedynie u Boga jest to poznanie i On daje poznanie. Jemu niech za to będzie chwała. Amen. Mm-hmm.